Był to reportaż Katarzyny Wolnik-Sajny zatytułowany Weź, żyj swoim życiem w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A ze mną w studiu jest Radosław Cieśluk, psycholog, psychoterapeuta, Centrum Terapeutyczno-Rozwojowe Symetria.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Opowieść, którą przed chwilą mogliśmy wysłuchać, pokazuje i uzmysławia nam, jak wartość naszego życia zmienia się w zależności od doznanych i doznawanych przeżyć.
Tak, to historia pani Anity jest niesamowitą historią. W tym reportażu mogliśmy usłyszeć wielowątkowość, bo jednocześnie ten kawałek godzenia się z tak trudną stratą i poszukiwania w tej stracie sensu życia i też trochę zagospodarowania tej straty w takim kontekście, że w dalszym ciągu ta osoba bliska, w tym przypadku syn, żyje z panią Anitą w jej wspomnieniach, ale też w tym takim przekazie żyj dla siebie, żyj swoimi potrzebami i to jest realizowane i jest ku temu też przestrzeń i możliwość, żeby to zrobić.
Arystoteles mówił, że żyjemy z wydanym wyrokiem śmierci tyle tylko, że bez konkretnie wyznaczonej daty wykonania. A tutaj widać, jak pani Anita godzi się. Dla niej to jest tak normalne, bo w jej kulturze tak jest.
Tak, to jest właściwie też właśnie niesamowite to zderzenie naszych kultur, że ta śmierć tam istnieje jako po prostu część życia i że no, wiemy, że to nastąpi i wiemy, że też potrzebujemy mieć to w swojej uważności. Też to pozwala właśnie realizować, myślę sobie, różne zadania w różnych etapach rozwojowych, w etapach życia i też jak ładnie to pani Anita powiedziała, ja jestem w tej ostatnim fazie mojego życia i nie wiem, kiedy ta śmierć nastąpi, więc chcę zrobić to, co jeszcze chcę zrobić. To jest przepiękne i też takie mam wrażenie, kiedy ja tego słuchałem, to sobie pomyślałem, nie dość, że mądre, to jeszcze dla mnie stało się niezwykle uspokajające. Dziękuję bardzo, też tak będę myślał od dzisiaj.
I oby tak było. Ale dziękuję. Cofnijmy się do dzieciństwa, bo dla nas dzieciństwo to przygoda, to ryzyko kłopotów. Potem mamy test samodzielności, no bo dojrzewamy, odwagi, niepewności. A także kulturowość, w której nam przyszło żyć.
Tak, dokładnie.
I przyzna pan, że tak jest w przypadku naszej bohaterki. I teraz mam takie pytanie. Odnajdzie się w Indiach po tych 48 latach pobytu tu w Polsce, w innej kulturze? Jak to jest z osobami, które zmieniają świat wokół siebie, bo ona zmieniła świat?
Tak,
siebie.
Też mnie zastanawiało i sobie pomyślałem, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie. To są dwie ojczyzny. Ta ojczyzna generacyjna, ta ojczyzna pochodzenia, w niej jest ciągle żywa, że ona tam ciągle jest tą duszą, że kiedy wychodzi z tego samolotu i to gorąco uderza i ono czuje się jak u siebie.
Ten zapach
ten
Indii.
Zapach, tak, ten zapach Indii, pewno specyficzny. Ja nigdy nie byłem, ale też poczułem potrzebę pojechania tam. Ale też pomyślałem sobie, wow, niesamowite, że żyje. Z drugiej strony ta ojczyzna tutaj, 48 lat, to też niesamowite, ale...
Miała 18 lat,
18
jak opuściła
lat, niesamowite,
Indie.
Jakżeż to odważne.
Ale proszę zobaczyć, jak sięgniemy w historię, wielu Polaków uczynili to samo.
Tak, tak.
I mieszkają w różnych zakątkach świata. Był taki okres w naszej historii, że trzeba było opuścić kraj. No i teraz... Porównajmy to z przeżyciami bohaterki reportażu Katarzyny Wolnik-Sajny, a tymi, którzy mają podobne odczucia. Bo przecież kiedy przylatuję samolotem do Polski po 30, po 20 paru latach, to jaki zapach czuję?
Tak, polski.
Tej
Polski, tej właśnie zapamiętanej. Ja myślę, że w ogóle ten zapach, te doznanie zapachowe jest niezwykłe, bo ono dotyka najgłębszych naszych tutaj podkorowych części naszego mózgu, gdzie jest zakodowana ta pamięć o tym miejscu, takim bardzo, bardzo naszym. I czy się odnajdzie? Ja mam takie poczucie, że pani ta robi niezwykłe rzeczy, że jak mieszkała tutaj, to część Indii przywiozła tutaj. Tak?
No,
różne huśtawkę. To jest niesamowita historia. zostaję babcią, zmontuję huśtawkę, żeby być jak w Indiach. Natomiast teraz słyszę, wiozę tam trochę Polski, bo będę robić gołąbki, będę robić pierogi, mam cepelię, którą zabieram ze sobą. Więc ja myślę sobie, że to jest to taki transfer z miejsca na miejsce, ale też z miejscem.
Ale czy ten transfer towarzyszy zawsze tym wszystkim osobom, które opuszczają kolebkę swojego życia, tego z dzieciństwa, tego dojrzewania? Jak to jest? Czy to jest podobny etap i podobne patrzenie na życie, jak czyni bohaterka reportażu?
Myślę sobie, że u każdego jest różnorodnie, że każdy z nas ma inaczej, bo jesteśmy jednakowoż ludźmi i każdy jakoś inaczej przeżywa.
Innej kultury.
W innej kulturze, tak. No nasza kultura jest zupełnie inna. I każdy też inaczej trochę przeżywa te powroty. Natomiast być może trochę nadużyję jakiegoś tutaj wyrażenia pod tytułem, że mam takie wyobrażenie, że każdy z nas coś gdzieś zabiera z tego kawałka, z którego wyjeżdża. Być może to są pocztówki, widokówki, zdjęcia, czasami właśnie jakiś kamyk i gdzieś tam później nam towarzyszy, gdzieś to sobie stawiamy i mówimy, ta część przyjechała ze mną, bo to jest część mojej tożsamości, nie? To jest część mojej historii. 48 lat budowała tożsamość opartą tutaj o tą kulturę, więc ta tożsamość dalej wędruje z naszą bohaterką też do miejsca, którego też jest jej tożsamość. Więc ta tożsamość ma pewnego rodzaju, mam wrażenie, ciągłość dzięki temu, że następuje też to zabranie tych takich rzeczy, które będą przypominać o tej części jej życia, bardzo ważnej.
A jak należy patrzeć w takim razie, w kontekście reportażu, który wysłuchaliśmy, na ludzi, którzy przyjechali tutaj na ziemię zachodnie po 1945 roku? Oni też przywieźli kulturę.
Tak. Tak, przywieźli kulturę, przywieźli ze sobą meble, przywieźli ze sobą różne rzeczy i też jakby byli tutaj z tą swoją tożsamością właśnie z tych naszych terenów.
Nie zawsze nam się to podobało.
Nie zawsze, tak.
Nie zawsze zgadzaliśmy się.
Czasami to był przymus. Natomiast każda z tych osób, z tego co ja wiem, przywiozła część, bo to jest ich tożsamość, tak? To też była ich tożsamość i to było dla nich niezwykle ważne, bo z tożsamością jest tak, trochę jak my patrzymy na siebie w przeciągu naszego rozwoju, kiedy my rośniemy i tak dalej, my patrzymy na pewną ciągłość, prawda? Pamiętamy siebie, jak byliśmy dziećmi, jesteśmy coraz starsi, ale widzimy pewną ciągłość i to jest o nas, o naszej tożsamości. Ale też jest pewnego rodzaju tożsamość kulturowa, że my mamy to miejsce, w którym też wzrastaliśmy, w którym rośliśmy, nabraliśmy jakichś specyficznych rzeczy i my też chcemy powiedzieć, to jest ciągłość, tak? To nie ma, że nagle nas wpakowano do tych, kazano nam się spakować, nie wiem, pół godziny, godzinę, dwie, zabierzcie najpotrzebniejsze rzeczy
ale
i
tak
jedziemy.
Było.
Tak było. Więc ci ludzie, żeby też poradzić sobie z rodzajem traumy pewnej, tak? Że nagle musisz wszystko zostawić, zabierają najpotrzebniejsze rzeczy i mówią, w dalszym ciągu to jest nasza tożsamość. Czyli to my ciągle jesteśmy ci sami, tylko w nowym miejscu, ale mamy zapewnioną ciągłość, między innymi też poprzez te różnego rodzaju rzeczy. To bardzo ważne w kontekście utrzymania takiego swojego poczucia bycia w ciągłości jakiejś.
Czy młodzi ludzie obecnie, kiedy mogą podróżować po całym świecie, studiują w różnych regionach świata, też ze sobą zabierają tą tożsamość?
Myślę sobie trochę tak, że w kontekście młodych ludzi my mamy też pewną przemianę kulturową. To bardziej myślę sobie, że młodzi ludzie już nie myślą miejscowo, tylko myślą tak bardziej globalnie, że powiedzmy w naszym tutaj kulturze my już nie jesteśmy tylko Polakami albo aż Polakami, w zależności kto co woli, ale jesteśmy też Europejczykami. Czyli mamy to troszeczkę bardziej rozszerzoną
albo
tożsamość.
Albo ludźmi świata.
Albo ludźmi świata. Dzisiaj dostępność do świata jest bardzo łatwa. Więc być może oni przynależą do świata. Aczkolwiek jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to jednakowoż te korzenie są ważne, istotne i mam poczucie, że oni gdzieś wracają. Już mam też takie poczucie, że ta znajomość języków jest niesamowita. Już nikt się nie wstydzi, że jest Polakiem, że jedzie i że nie umie. No dzisiaj młodzi dużo lepiej władają językiem angielskim niż czasami polskim, więc stają się po prostu obywatelami świata. Natomiast ta tożsamość jednak jest. Też jest to ważne miejsce, z którego oni wyszli, wyrośli i mogą do niego wrócić, ale nie muszą tutaj być, bo mogą dalej powędrować. Czyli mam wrażenie, że to jest taka, powiedziałbym, bezpieczna przystań. Wrócę, otrzepię kurz, chwilę pobędę i mogę ruszyć dalej. Ale w dalszym ciągu mam to poczucie, że tutaj wyrosłem, tutaj się wychowałem i mam tą jakąś ciągłość.
I to poczucie ma pani Anita, tak. Bohaterka naszego reportażu. Te Indie ją ukształtowały.
Tak. No ukształtowały ją w najbardziej takim okresie bardzo ważnym, nie? Tym wzrostu, budowania tej podstawowej tożsamości, we wszystkich kryzysach tożsamościowych, w których się znajdujemy do 18 roku życia. Tam się bardzo dużo zmienia w nas i my bardzo dużo chłoniemy. No i to jest taki, ja bym powiedział, fundament naszego życia. Jest ważny, aczkolwiek no, to co mówiła, tak bardzo mnie wzruszyło, że no, nigdzie nie jest tak naprawdę traktowana jako ten ktoś, że tu jest, że tu mieszkam od zawsze, że w Indiach, no nie, bo już nie mówisz tak, w tym akcentem mówisz, to już nie jesteś nasza. W Polsce też nie jesteś Polką, nie? I to jest takie trochę trudne. Natomiast pani Anita świetnie sobie, mam wrażenie, z tym radzi.
Tak, ale wracając właśnie do tych osób, które są w podobnej sytuacji jak pani Anita, to właściwie stają się bezpaństwowcami.
Tak, tak. I myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Natomiast pani Anita ma swoje cele, ma swoje gdzieś tam wizje tego, na czym jej zależy. Być może jej nie zależy na tym, żeby ktoś ją traktował okej, jako tak bardzo swoja, choć mówi, że wraca do rodziny i tam będę karmić wszystkich, nie odpoczywać.
Będzie ich uczyć polskości.
Uczyć polskości, tak. Ale też ma takie poczucie, jakoś tak mi jest bliskie to, że jedzenie zbliża ludzi, że siedzimy przy wspólnym stole, że czymś was karmię, czymś się dzielę. Jedzenie jest tym fascynującym zjawiskiem, które jest bardzo podzielne.
Tym darem Bożym.
Tym darem Bożym, tym, ale też darem i bardzo podzielne. Z każdym mogę się podzielić jedzeniem. To też buduje bardzo tożsamość i też buduje przynależność.
Ale przyznam się, że kiedy też słuchałam tego reportażu, to cały czas miałam na myśli pogodzenie się ze śmiercią. My nauczeni jesteśmy, że ta śmierć jest czymś strasznym. Natomiast tu, w tej kulturze pani Anity, to jest tak normalne i tak do przyswojenia, że oczywiście to jest trauma, to jest przeżycie, bo traci się bardzo bliską osobę. Ale jednak ona wierzy, że on jest.
Tak, jest. I co więcej, sprawuje jakąś bardzo ważną funkcję w jej życiu, tak? Że on jej pomaga rozplątywać te różne rzeczy. Ta wiara w to, że jest, że to jest to połączenie, jakiś rodzaj metafizycznego połączenia, pomaga przeżyć tą żałobę w sposób bardzo pozytywny. To, co jest jeszcze dla mnie ważne, to to, że pani Anita mówi, smutek będzie zawsze, czyli nie zaprzecza swoim emocjom, że smutek będzie, że bo nie dotknę, bo już nie porozmawia. Natomiast oprócz tego mam te wspomnienia i mam tą myśl, ty jesteś przy mnie, ty o mnie dbasz. I to jest jakoś tak ważne w tym przeżywaniu właśnie tej żałoby, tej straty, tak niezwykle trudnej, żeby być w tym, żyć. Że zostało jeszcze życie.
Ona tak ładnie mówi, ja jeszcze mam czas.
Tak, ja jeszcze mam czas.
Tak, i ja chcę ten czas poświęcić i przeżyć w sposób taki, jak ja sobie wyobraziłam.
I co więcej, takim, jakim chciał jej syn. I to jest to połączenie niezwykłe. Ja przyznam się szczerze, kiedy to słyszałem, teraz jak rozmawiamy, mnie przechodziły takie ciarki, z taką, bo to jest niezwykła mądrość w przeżywaniu żałoby, że tak jak powiedziała, najpierw jest ciężki stan emocjonalny, nie da się tego zrozumieć, nie da się tego opowiedzieć, co się dzieje wtedy z człowiekiem, ale później to pogodzenie się i poszukiwanie tego właśnie sensu, myślę, że jest bardzo ważne. To zresztą Viktor Frankl, który przeżył obóz, który mówił o tych wszystkich właśnie egzystencjalnych problemach, on mówił, nadajmy temu sens, znaczenie, będzie nam łatwiej przeżywać.
Ale kto ma nas tego nauczyć?
W teorii powinno nas to uczyć. Uczyć osoby starsze, które są mądrzejsze gdzieś. Właśnie my powinniśmy się też tego uczyć.
Ale bardzo w naszej kulturze tego nie ma.
Nie ma.
I to jest coś, czego nam brakuje.
Niestety nie jestem kulturoznawcą.
Mimo, że świat jest otwarty, prawda? Tak. I możemy podróżować, możemy patrzeć, jak w innych zakątkach świata przeżywa się tego rodzaju traumy. No ale jednak jak wracamy tu, gdzie się urodziliśmy, wychowaliśmy się, zapominamy o tym, że można to w inny sposób przeżywać.
Tak, i myślę sobie, że cudowne, że jest ten reportaż i cudowne, że został stworzony i że pani Anita się zgodziła opowiedzieć tą swoją historię, bo być może będzie nas uwrażliwiać, że możemy na to popatrzeć inaczej, że możemy też innym rzeczom nadać sens. Nie wiem, czy pani wie, ale w badaniach wyszło, że w Polsce, w porównaniu chyba z krajami europejskimi, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, mamy największy odsetek osób cierpiących na PTSD. Okazuje się, że jesteśmy najbardziej straumatyzowanym narodem, jeśli chodzi o właśnie zespół stresu pourazowego. Mam wrażenie, że to są wciąż ciągle pokłosia jednak wojny jednej, tutaj toczącej się też wojny za naszą granicą. I my wciąż ciągle...
Ale też, którą wywołujemy sami.
I wywołujemy sami, tak.
Bo my się cały czas boksujemy.
Tak, my cały czas się boksujemy, cały czas jakby jesteśmy w tym takim poczuciu ciągłego zagrożenia i to może wzmagać w nas też takie właśnie szukanie tego, co jest... być może no, lękotwórcze, prawda? Natomiast pani Anita pokazuje, okej, mamy swoją karmę. Nasza karma tak wygląda. Znajdźmy to, co w tej karmie jest być może wartościowe. Że to jest doświadczenie uczące. Ona przepięknie mówi o tym, że śmierć syna paradoksalnie nauczyła jej nowego życia. Ja myślę sobie, że nasze doświadczenia, bardzo trudne niejednokrotnie, związane z traumą i różnego rodzaju życia, to gdzie w gabinetach psychoterapeutycznych doświadczam spotkań z osobami po traumach, kiedy one znajdują, nadają sens temu zdarzeniu i zaczynają szukać, czego je nauczyło to zdarzenie niejednokrotnie rozłożone w czasie, okazuje się, że pozwala nadać nową jakość życiu, nieprzewidywalną wcześniej. I to jest też niesamowite, że to tutaj wybrzmiało w tym reportażu. Jestem pod ogromnym wrażeniem, przyznam się.
Myślę, że i nasi słuchacze, kiedy będą słuchać tego reportażu, ale mimo wszystko jeszcze chcę pociągnąć ten wątek tego, że jesteśmy faktycznie narodem, który non-stop przeżywa traumę.
Tak, tak.
I tego się nie da wyleczyć. Czy sami to wywołujemy, czy też mamy takie predyspozycje, bo historia jest nasza taka, a nie inna?
Możemy sobie powiedzieć, dobra, o czym my tu rozmawiamy, kiedy my już od 1945 roku nie mieliśmy żadnej wojny praktycznie, ale chciałem zauważyć, że my ciągle w konfliktach zbrojnych uczestniczymy. A to na początku w ramach tego słabego sojuszu, w którym byliśmy. No i teraz w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w dalszym ciągu nasi żołnierze, a w związku z tym, bo to nie jest tylko tak, że jeśli jeden żołnierz jedzie na misję niby pokojową, a jednakowoż to jest misja wojskowa, to jest zagrożenie zdrowia i życia, to wokół tego żołnierza jest kilka, jeśli nie kilkanaście osób, które doznają później różnych spotkań z jego traumą. Więc mam wrażenie, że my wciąż ciągle powielamy traumę. Nie wiem, jak to zrobić, żeby tego nie było, bo to jest, no myślę sobie, jeszcze trochę czasu przed nami. Być może w którymś momencie, któreś pokolenie zacznie to zmieniać, a może już zaczęło, a my jeszcze tego nie widzimy.
Młode pokolenie zmienia faktycznie i swój sposób bycia, i swoje patrzenie na świat. My się zaczynamy od nich pewnych rzeczy uczyć, ale myślę, że gdzieś w naszych genach zakodowana jest ta... Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, ta może nie niechęć, ten brak wrażliwości na drugiego człowieka.
Tak, myślę trochę...
Bo jak mi się źle dzieje, no to tobie też się powinno źle dziać.
Tak, tak jak w tym dowcipie, że tam sąsiadowi też, jak mi ukradli samochód, to lepiej, żeby sąsiadowi jeszcze ukradli dwa. My to też kultywujemy w jakimś takim przekazie generacyjnym. Są teorie psychologiczne, które mówią o tym, że te wszystkie traumy, które przeżyliśmy, one są w jakiś sposób gdzieś w naszym DNA zakodowane i one są przekazywane w kontekście właśnie między innymi też naszego życia. Między innymi też po to one są tam przekazywane, żeby no, w jakiś sposób budować naszą odporność i nas chronić też, no bo taki jest zamysł biologiczny, że mamy przeżyć. Natomiast no to może powodować, że my nie mamy zaufania drugiego człowieka, że my jednak patrzymy na tego drugiego człowieka z takim niedobrze, żeby jemu było lepiej, bo on mi będzie zagrażał. Ja wierzę w to coraz te nowe pokolenie, że oni złamią te schematy, że oni pójdą inaczej, że oni zaczną w końcu widzieć też inaczej, mając to w genach, co mając, ale nie uruchamiając tego.
Miejmy taką nadzieję i dobrze by było, gdybyśmy mieli taki sposób patrzenia jak pani Anita na życie.
Tak. To doświadczenie, o którym opowiada pani Anita, to doświadczenie i śmierci syna, i to doświadczenie bezpaństwowości, jak tutaj pani to ładnie ujęła. To życie na dwa domy, to życie na dwie kultury, ale pogodzenie się z tym i zauważenie, że to wnosi jakiś rodzaj doświadczenia pozytywnego, że ona czerpie siłę z tak trudnych doświadczeń i mówiąc, ja to mogę przekuć na coś dobrego, na coś pro innym, pro ludzkiego. Czy właśnie tutaj, jak mówiła, opowiadała o swoich pracownikach, że ona mówi, nie chce im wyciąć numeru. I to jest też cudowne, że w tym patrzy na każdego człowieka z takim, chcę dobrze dla was, chcę dobrze dla siebie, ale też w dbałości o innych. Ja sobie pomyślałem o czymś takim, co jakoś dzisiaj ze mną jest, o czymś, co się nazywa zdrowy egoizm. Taka postawa, która mówi o tym, że ja potrzebuję dbać o moje potrzeby, żeby móc dbać o potrzeby innych. I to jakoś tu się, mam wrażenie, niezwykle przejawia. Być może to wynika z kultury, być może to wynika z tej filozofii życia pani Anity. I ja polecam się uczyć od pani Anity.
No właśnie, chciałam zapytać, czy pani Anita zadziała na pana, zadziała na nas wszystkich jak dobry balsam?
Na początku audycji cytowała pani Arystotelesa i ja sobie pomyślałem, że możemy taką tutaj zrobić paralelę, dość może, nie wiem, czy tak bardzo wybitną, że jest to rodzaj filozofii, którą prezentuje pani Anita, którą moglibyśmy sobie zacząć przyswajać i oswajać i wprowadzać, więc raczej bym mówił, że nie balsam, a raczej właśnie filozofia pewnej postawy życiowej, którą możemy wdrażać, która będzie nam ułatwiać radzić sobie też z naszymi lękami, też z naszymi trudnościami, też z naszymi traumami, też z różnego rodzaju przekazami, które dostajemy zarówno w przekazach rodzinnych, jak i w właśnie przekazach kulturowych, żeby widzieć to dobro, które przynosi nam najtrudniejsze doświadczenie, jakim się możemy spotkać.
No właśnie, balsam na duszę.
Może być.
Może być, prawda? Proszę państwa, ja zachęcam wszystkich do odsłuchania tego reportażu. Reportaż i rozmowa trafi na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera, reportaże i słuchowiska. A moim gościem, przypomnę, był pan Radosław Cieśluk, psycholog, psychoterapeuta z Centrum Terapeutyczno-Rozwojowego Symetria. Dziękuję panu bardzo.
Ja również dziękuję.
A ja życzę państwu udanego wieczoru. Kłania się Anna Kolmer.